audycja redakcji katolickiej.
Małgorzata Moraczewska i ksiądz Zbigniew Regucki w czwartą niedzielę zwykłą witamy serdecznie w audycji katolickiej.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Na początek rozwiązanie konkursu. Odpowiedź na pytanie, w jaką uroczystość odbędzie się beatyfikacja Jana Pawła II i kto ustanowił tą uroczystość, brzmi: beatyfikacja papieża Polaka Jana Pawła II odbędzie się 1 maja w Watykanie, w Niedzielę Bożego Miłosierdzia. Uroczystość została ustanowiona w 2000 roku przez papieża Jana Pawła II. Kalendarze ścienne i biurowe ufundowane przez edycję Świętego Pawła wygrali pani Jolanta Sienkiewicz, pani Bogusława Ochtera i pan Mieczysław Gołąb, udzielając na to pytanie prawidłowej odpowiedzi. A teraz czas na Ewangelię.
Z Ewangelii według Świętego Mateusza. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie.
Można by pomyśleć, że błogosławieństwa zapowiadają nagrodę dla tych, którzy na ziemi umieją przegrywać. Czy jednak przegrana jest przez nas tu, na ziemi, dobrze pojmowana?
No z tym przegrywaniem to tak różnie. Chrześcijanin to człowiek, który zwycięża. My wygraliśmy nie dlatego, że nam się tak udało, że jesteśmy tacy waleczni i takimi dobrymi graczami, ale przede wszystkim, że jakby pierwszą walkę, tą największą, wygrał Jezus Chrystus, za którym my idziemy i dlatego możemy iść krokiem zwycięzców. Oczywiście, jeśli spojrzymy na to kategoriami świata, w którym żyjemy, świata tak postrzeganego, jak o tym pisze święty Jan, czyli tego wszystkiego, co jest wrogie Panu Bogu, to rzeczywiście nieraz postawa chrześcijan wydaje się być postawą ludzi, którzy doznają porażki, którzy przegrywają.
Czy ważne jest posiadanie umiejętności ponoszenia klęski?
Oczywiście porażki, klęski też są wpisane w nasze życie. Nie ma takiej możliwości, byśmy przeżyli nasze życie, jeśli na tej ziemi będziemy mieli trochę czasu i żeby świadomie żyć, to nie jest to możliwe, żebyśmy przeżyli bez porażek i bez klęsk. Najprościej mówiąc, przez grzech, który jest obecny między ludźmi i stąd upadamy, stąd ponosimy nieraz porażki, rozczarowania. To jest normalne, to nie jest też nic złego, to nie jest jakaś tragedia nigdy. Przynajmniej dla nas chrześcijan, w tym jest nasze zwycięstwo, że my patrzymy dalej, potrafimy widzieć to, co będzie dalej. Nasze zwycięstwo, które dokonało się przez Chrystusa i to jest nadzieja, która pozwala właśnie pokonywać klęski.
Jest to pewnego rodzaju próba człowieka i jeżeli ją przetrwa, to spotka go szczęście, nagroda.
Nagroda nas spotka za wierność Panu Bogu i w gruncie rzeczy można by powiedzieć, że to chodzi o przetrwanie. Chrześcijanin jest wezwany do pełni życia, mimo porażek, mimo rozczarowań, które przychodzą. No popularne jest to i znane jest to powiedzenie, co nas nie zabije, to nas wzmocni. Coś jednak w tym jest, bez wątpienia. Jeśli potrafimy podnosić się z porażek, to jesteśmy bogatsi o nowe doświadczenia. Jesteśmy silniejsi, mamy większą wiedzę, większe doświadczenia, ale dla nas, chrześcijan, ważna jest ta świadomość i wiara. Wiara w obecność Boga, dzięki któremu zwyciężamy. A to daje taką nadzieję, że niezależnie od tego, jaka przytrafi nam się porażka, co nas w życiu spotka, potrafimy to przejść. Przecież Bóg nas widzi, zna nasze życie. On widzi to, że my nie dajemy rady nieraz, że my ponosimy porażki z sobą samym, czy wobec sytuacji, które się pojawiają, w relacjach z innymi, w miłości. Ponosimy porażki, ale Bóg to wszystko widzi i Jemu zależy na tym, byśmy byli zwycięzcami.
Czy ważne jest, by pozostawać w zgodzie z własnymi wartościami? Nawet jeżeli spotka nas coś złego, to nie bać się tych wartości wyznawać, bo być może na przykład błogosławieństwo dla tych, którzy są prześladowani, dotyczy tego, że będąc zgodnymi z własnym poczuciem wartości, z tym, co wyznajemy, często spotka nas od innych ludzi prześladowanie, szykanowanie. Ważne jest, by pozostać w harmonii z tym, co głosił Jezus.
Oczywiście, niezależnie od tego, jakim ideom będziemy wierni, jeśli będziemy im wierni, niezależnie od okoliczności, to spotkają nas trudności, spotkają nas szykany. Jeśli to będą jakieś dobre wartości, to tym bardziej z tym się spotkamy, bo zło jest obecne na świecie. Ludzie potrafią być niewdzięczni, potrafią być złośliwi. Tak to jest, po prostu. I wierność pewnym ideom, dobrym ideom, niezależnie jakie one będą, jeśli tylko dobre z natury, dobre dla człowieka, to zawsze spotkają się z jakimś odwetem, zawsze spotkają się właśnie z prześladowaniem. O tym mówi Jezus. To, co usłyszeliśmy z tej Ewangelii, to są bardzo uniwersalne słowa. To nie trzeba ich przykładać i mierzyć tylko miarą chrześcijańską. Ale to są słowa bardzo uniwersalne. Ale to są słowa, które są kierowane właśnie, można by tak powiedzieć, do zwycięzców. Do ludzi, którzy mimo tego, że dzisiaj płaczą, mimo tego, że dzisiaj muszą zamilknąć, mimo tego, że ich miłosierdzie spotyka się z jakąś niewdzięcznością, że oni tak naprawdę w ostatecznym rozrachunku wygrają, zwyciężą. Najpierw myślę, że zwyciężą przed sobą samym. Jakby ta wierność daje poczucie takiej wielkości własnej, że ja jestem zdolny do tego, żeby i jestem sobą, pozostałem wierny, wygrałem. Nawet jeśli po ludzku przegrałem, nawet jeśli po ludzku coś straciłem, to wygrałem poczucie własnej godności, tego, że jestem wierny swoim poglądom, że ich nie zmieniam, że jak widzę dobro, to za nim idę, nie nadstawiam karku jakoś, nie próbuję się ułożyć do zaistniałej sytuacji, tylko idę drogą, którą uznałem za słuszną i za ważną. Ale błogosławieństwa mówią też o tym, że do takiej drogi chrześcijańskiego zwycięstwa potrzebny jest Pan Bóg, potrzebna jest Boża łaska.
Ciosy wymierzane w nas słowem bardzo często pochodzą od ludzi cierpiących, nieszczęśliwych. Tak łatwo dajemy się sprowokować tym, którzy noszą w sobie złe emocje. Oddajemy cios, nie zastanawiając się, dlaczego ten człowiek tak właśnie postępuje, nie szukając w nim Boga, nie myśląc o jego nieszczęściu. Obdarowując go w odpowiedzi spokojem, nie zrobimy więcej niż oceniając go z góry, krytykując, uderzając, nadstaw drugi policzek. Co to w praktyce oznacza?
No właśnie to. Człowiek, który nas atakuje, który okazuje nam jakąś agresję, to zazwyczaj człowiek, który sam wewnętrznie potrzebuje jakiegoś uzdrowienia. To człowiek zraniony, dotknięty jakimś cierpieniem, jakimś złem, własnymi słabościami, który nie potrafi zaakceptować tego, co się gdzieś w nim dzieje. Zazwyczaj w takich sytuacjach rodzi się agresja. Jeśli odpowiemy agresją, nic się nie zmieni. Może będziemy mieli trochę spokoju, ale życie tego człowieka na pewno się nie zmieni. A przynajmniej bardzo małe jest prawdopodobieństwo. Jezus proponuje inną drogę. To nadstaw drugi policzek. Oczywiście nie oznacza to brak reagowania w momencie jakiejś agresji. To nadstawianie policzka my dziś postrzegamy bardziej jako przemoc fizyczną. Nie o to chodziło. Uderzenie w prawy policzek to był znak ogromnego poniżenia. Jezus mówi, jeśli ktoś cię poniży, jeśli ktoś tak zareaguje, zareaguj inaczej. Nadstaw mój drugi. Powiedz, chcę ci pomóc. Co mogę dla ciebie zrobić? Widzę, że ja nie jestem winien tej agresji. Jeśli odpowiadamy agresją, nic się nie zmieni. Natomiast jeśli jest otwarcie na tego człowieka, to taka postawa na agresję, jeśli odpowiadamy łagodnością, ona sama w sobie już jest nieraz tak szokująca, że zmusza tego człowieka do jakiejś reakcji, do zwrócenia się do siebie. Co ja zrobiłem? Dlaczego ja go uderzyłem? Dlaczego taką krzywdę mu wyrządziłem? Dlaczego ja go tak poniżyłem? Kiedy jest łagodność, to zmusza człowieka do myślenia, do jakiejś reakcji. I to proponuje Jezus. Oczywiście to jest droga, która nam ludziom nieraz wydaje się zupełnie nieosiągalna. Dlatego Jezus proponuje tę drogę, ale najpierw pokazuje, jak On sam to zrobił. To, co zrobił w momencie już osądzenia, kiedy był bity, poniżany, nie odpowiadał agresją, modlił się za tych, którzy go ukrzyżowali. To jest to właśnie nadstawianie drugiego policzka. Efekty są, to nawet ewangeliści napisali. Nawrócony setnik, nawrócony łotr na krzyżu w momencie śmierci. To tylko ci, których ewangeliści zapisali, ale jeszcze pewnie wielu innych, którzy widzieli taką sytuację. To potrafi mocno zmienić. Do tej postawy zaprasza nas Jezus. Nie do bierności wobec agresji, wobec przemocy. Nie możemy być bierni. Musimy zatrzymywać falę zła. Ale właśnie pytanie, jak tą falę zła zatrzymywać? Jeśli jest to przemoc fizyczna, należy postawić jasną tamę i nie dopuścić do tego, odizolować człowieka, unieszkodliwić, by takiej przemocy fizycznej nie mógł stosować, także i nieraz psychicznej, ale nie można odpowiadać agresją.
Tak jak ksiądz powiedział, prosił o wybaczenie dla nich, modlił się za nich, bo widział w nich ludzi, a w tych ludziach Boga. I to jest bardzo ważne chyba przesłanie.
I najistotniejsze.
Dziękuję serdecznie.
Dziękuję.
Mam dla państwa jeszcze jedną informację. 26 stycznia ukazała się książka Miej odwagę kochać, wydawnictwa Nowa Proza. Dotyczy ona małżeństwa. Traktuje o miłości, uczy w jaki sposób przyswoić sobie nauki i jak podjąć wyzwanie życia wypełnionego związkami pełnymi miłości. A podróż ta rozpoczyna się od osoby, która jest najbliższa, od współmałżonka. Jest to teoretyczno-praktyczny poradnik. Autorami książki są Steven i Alex Kendrick. A już za chwilę w studiu dużo gości. A ze mną w studiu dużo gości, niezwykle energetyczny zespół Tumultus Gaudium i ich opiekun, ksiądz Łukasz Kazimierczak. Przed chwilą mogliśmy usłyszeć pierwszy utwór, który zespół dla nas zagrał i właśnie ich muzyki będziemy dzisiaj w audycji słuchać. Ja chciałam zadać takie pytanie, skąd te wszystkie instrumenty, gitary, takie dość nietypowe, jeśli chodzi o śpiewanie w kościele, ale widząc, kto jest opiekunem zespołu, zupełnie mnie to nie dziwi. Księdza Łukasza znamy również z zespołu Claire Boys, które również gościliśmy w naszej audycji, a Tumultus Gaudium byli u nas mniej więcej rok temu. Witam was serdecznie.
Witam.
Co u was słychać? Co się wydarzyło przez ten czas od ostatniej wizyty w studiu?
Najważniejszą zmianą w naszym zespole było to, że mamy swojego opiekuna duchowego, księdza Łukasza, który nam bardzo pomaga. Nawet czasami gra na gitarze, wspiera nas nie tylko duchowo, ale i muzycznie. Mamy jedną osobę nową, która gra na basie, bardzo potrzebny bas. W grudniu 2009 roku zorganizowaliśmy koncert pod tytułem Biadami, gdybym nie głosił Ewangelii. Koncert był zorganizowany w parafii w Policach pod wezwaniem świętego Kazimierza. W kwietniu 2010 roku zorganizowane było pod pomnikiem również w Policach Jana Pawła II czuwanie w piątą rocznicę śmierci. W kwietniu również 2010 roku obstawialiśmy muzycznie liturgię Wielkiej Soboty wspólnoty domowego kościoła. Było to dla nas fantastyczne przeżycie. Mogliśmy w tej pięknej liturgii brać udział i poczuć taką prawdziwą atmosferę tego święta. Braliśmy również udział w 25-leciu parafii pod wezwaniem świętego Kazimierza w Policach, w koncercie na festynie parafialnym w Skolwinie.
Czyli tam, gdzie jest okazja, pojawiacie się, żeby swoją muzyką ubarwiać te wszystkie uroczystości związane najczęściej z świętami kościelnymi. Gracie na mszach sporadycznie, bo rozumiem, że to nie jest takie proste zainstalowanie tych wszystkich instrumentów i granie tej muzyki podczas mszy świętej, ale jest wśród was grupka, która swoimi głosami jednak tą mszę wzbogaca. Gdzie gracie, gdzie śpiewacie? Jeżeli ktoś chciałby jeszcze więcej waszej muzyki, to do jakiego kościoła i na jaką mszę?
Więc tak, gramy w takim mniejszym składzie w kościele w Policach pod wezwaniem świętego Kazimierza w każdą niedzielę o godzinie 19:30. To zespół założony wiele, wiele lat temu przez Przemka, tak, tego, który założył zespół właśnie Tumulus Gaudium wraz ze swoją małżonką. Nasz zespół nazywa się El Shaddai, ten, który gra właśnie co niedzielę.
I oprócz tego, oprócz niedzieli jest jeszcze piątek, kiedy właśnie jest Eucharystia taka wspólnotowa i wtedy też właśnie w takim mniejszym gronie śpiewamy i razem się modlimy na Eucharystii w każdy piątek o godzinie 19.
O waszej wspólnocie na pewno jeszcze dzisiaj porozmawiamy. Zapytam jeszcze księdza. Mniej więcej w październiku, tak, ubiegłego roku trafił ksiądz do tej parafii.
To jest moja pierwsza parafia, ale trafiłem tutaj rok temu we wrześniu jako diakon. Dopiero po pewnym czasie otrzymałem święcenia jako kapłan i już mogłem posługiwać tutaj zespołowi i wspólnocie Tumultus Gaudium.
Jakie było to pierwsze wrażenie? Zobaczył ksiądz tak dużą grupę młodych, roześmianych ludzi, grających, śpiewających, niosących radość, a ksiądz również, jak wiemy, zamiłowanie do gitary ma.
Muszę przyznać szczerze, że ta propozycja bardzo mnie ucieszyła, chociaż wiedziałem, że w parafii mam mnóstwo innych obowiązków, jednak no starałem się podjąć to wyzwanie jak najbardziej potrafię. Nie obiecywałem zespołowi ani wspólnocie tutaj, że będę regularnie się z nimi spotykał, tylko tak jak pozwoli mi na to czas. Ale przy pomocy Pana Boga jakoś okazuje się, że rzeczywiście udaje mi się co poniedziałek być razem tutaj ze wspólnotą, w jakiś sposób ich wspierać, czasami poprzez tylko modlitwę, czasami poprzez obecność, a czasami nawet poprzez grę na gitarze. Akurat też tak dzięki pomocy Pana Boga w naszej parafii na praktykę diakońską, tak jak ja rok temu, trafił w tym roku diakon Karol, który również grał w zespole Clare Boys. I mam nadzieję, że z wielkim powodzeniem zaangażujemy go również w tę wspólnotę, tutaj Tumultus Gaudium, i będzie pomagał nam razem głosić to Słowo Boże poprzez muzykę.
Śpiewał Ci najpiękniejszą pieśń, z aniołami.
Będę śpiewał ci najpiękniejszą pieśń, z aniołami będę śpiewał ci. To są te słowa, które przed chwilą mogliśmy usłyszeć w wykonywanym przez was utworze. Czym jest dla was to śpiewanie? To jest taki rodzaj modlitwy?
Chyba mogę powiedzieć za nas. Chcielibyśmy, żeby to była modlitwa, żeby ten śpiew nie był tylko wyrzucanymi dźwiękami czy słowami bardzo ładnymi tak często, ale żeby to nie było tylko to, tylko żeby Duch Boży nas w tym prowadził.
Trochę można porównać muzykę tak jakby w naszym przypadku do oddychania, bo wielu z nas próbowało na przykład, mogę powiedzieć na własnym przykładzie, przerwać swoją drogę z zespołem, czyli w nadmiarze obowiązków zrezygnować z zespołu, no, bo studia, bo jakieś inne obowiązki, tam grupy bierzmowanych na przykład prowadzimy. I tak było, że wszystkiego tego za dużo, no to może akurat zrezygnować z zespołu, bo to raz w tygodniu. Ale wydaje mi się, że tak nie da się, że każdemu brakuje tego śpiewu, brakuje każdego z nas tego, żeby się spotkać po prostu, bo próby zespołu nie są tylko próbami zespołu, ale też są spotkaniami, których my potrzebujemy, żeby pobyć ze sobą nawzajem. Jednak są już między nami takie więzi, że można nazwać to w wielu przypadkach przyjaźniami i nie spędzamy z sobą czasu tylko na próbach, ale również po. Tworzymy taką małą rodzinę.
A kiedy śpiewa się takie słowa do Boga w rytm muzyki waszej, tej, którą lubicie, za chwilę porozmawiamy o tym, że również komponujecie, to jest takie inne uczucie, że to jest coś więcej niż odśpiewanie piosenki?
Na pewno, bo to płynie z naszego serca i dzięki muzyce wydaje mi się, że też nam dużo łatwiej wyrazić jest to, co czujemy, to, co myślimy i muzyka też na pewno nas jednoczy w tym wszystkim.
Też nie jest tak, że traktujemy nasze próby jako zwykłą pracę. Każdą próbę zaczynamy i kończymy modlitwą i ta modlitwa trwa u nas przez całą próbę. Staramy się to tak właśnie prowadzić, tą modlitwę, żeby ona zaczynała się przed próbą i kończyła po pracy błogosławieństwem księdza.
Jak według księdza można przyciągnąć młodych do kościoła? Czy to jest właśnie jeden z takich sposobów, żeby pozwolić im tak się modlić, jak oni to czują, w taki sposób grać, jak oni to czują?
No myślę, że w dzisiejszych czasach na pewno jest ciężko tak od razu zachęcić młodych do też i modlitwy poprzez śpiew w kościele, ale kiedy na tych mszach młodzieżowych o 19:30, kiedy ta młodzież widzi, że stoją w kościele młodzi ludzie z gitarami i śpiewają wspólnie, myślę, że to też jest dla nich takie świadectwo, które wyzwala w nich taką pewną odwagę do tego właśnie, by się do tego dołączyć, przyłączyć, by wspólnie razem śpiewać i w ten sposób chwalić Pana Boga. A myślę, że na koncertach również bardzo dobrze widać, że te pieśni, te piosenki, które śpiewamy, wnoszą dużo radości w młodych ludzi, którzy chcą się tym też dzielić.
W listopadzie 2010 roku zorganizowaliśmy koncert Czuwanie Zaduszki, na które też zaprosiliśmy gimnazjalistów. Ksiądz Łukasz jest odpowiedzialny za bierzmowanych, za gimnazjalistów, więc nawet sporo ich przyszło. Właśnie, żeby pokazać, że kościół to nie jest tylko budynek księża kręcący się gdzieś tam między kościołem a plebanią, tylko że to są żywi ludzie, którzy spotykają się po to, by wielbić Boga.
Czy to czuwanie odbywało się przy rytmach właśnie takich bębnów, na którym grała tutaj koleżanka, jak masz na imię?
Magda.
Tak, ksiądz grał na basie, Magda gra na bębenku.
Bo to robi specyficzny klimat. Powiedz coś więcej o tym instrumencie.
To jest dżamba, bębny afrykańskie. Ja zaczęłam grać na tym instrumencie we wspólnocie. Popatrzyłam po prostu, jak inni grają, bardzo mi się spodobało i zaczęłam sama próbować. No zaczęło to jakoś wychodzić, zobaczyli to inni. W końcu zawiązał się zespół, gdzie no, ja też gram i jestem regularnie na próbach.
W cieniu skrzydeł Twych, pokój. znajdę w cieniu skrzydeł Twych. Znajdę w cieniu, znajdę w cieniu, znajdę w cieniu skrzydeł Twych. Odpocznienie w cieniu skrzydeł Twych. Pokój poznam poprzez miłość Twą, choć upadnę, nie będę martwił się, gdy schronienie znajdę w cieniu skrzydeł Twych. Znajdę w cieniu, znajdę w cieniu, znajdę w cieniu skrzydeł Twych. Znajdę w cieniu, znajdę w cieniu, znajdę w cieniu skrzydeł
Przed kolejnym waszym utworem rozmawialiśmy o tym, jakie instrumenty w zespole, ale przede wszystkim o tym, co daje wam to śpiewanie, czym dla was jest to śpiewanie. A powiedzcie, jak widzicie w ogóle przyszłość muzyki w kościele?
Jest to całkiem inny rodzaj. To nie są tylko organy, gdzieś tam organista na mszy świętej na przykład, ale dzisiaj już na ślubach młodzi chcą, aby zagrał zespół, żeby ta uroczystość ich była troszkę inna. Myślę, że coraz większa jest taka potrzeba, żeby taki był zespół w takim składzie, jakiś tam instrument i śpiew młodych ludzi, którzy mogą jakby tą uroczystość także upięknić.
Z pewnością trzeba dodać, że muzyka w kościele, jeżeli kładziemy akcent na sam kościół jako też budynek sakralny, tak bardzo się też nie zmieni, ponieważ są pewne reguły i normy liturgiczne, które jasno ustalają, co może być, jaki instrument może być w kościele i jaka muzyka powinna być grana.
No właśnie, ale gitary chyba nie, prawda, podczas liturgii?
Nie są wskazane elektryczne gitary, tak, ze względu na liturgię. Dlatego my nie używamy takich gitar w czasie mszy świętej. Jedynie gitara klasyczna dla podtrzymania oczywiście śpiewu jest dozwolona tutaj. I jeżeli mówimy też o muzyce takiej w kościele w sensie wspólnoty, koncertów, nie budynku, to myślę, że taka muzyka, którą my tutaj prezentujemy, z pewnością jest potrzebna i będzie się zmieniała, przystosowując się właśnie do tych grup społecznych, które za kilka lat wypłyną, bo cały czas się przecież młodzież zmienia, ma inne upodobania, inne autorytety, a my się będziemy starali, jako też Kościół, w którym jesteśmy, razem z nimi iść tym trendem. Kościół był otwarty na młodzież i jest otwarty na młodzież i będzie otwarty na młodzież, czego przykładem był sam papież Jan Paweł II, który szedł razem z młodzieżą mimo swojego wieku, ale duchem był z każdym młodym. Muzyka może się zmieniać, ale też co najważniejsze jest, to sama treść tych piosenek, bo Ewangelia ma być kierowana do każdej grupy ludzi i z pewnością oprawa muzyczna jest tylko takim dodatkiem do niej.
Te słowa to słowa również tworzone przez was. Za chwilę posłuchamy utworu, który sami skomponowaliście. Jednego z dwóch. Drugim zakończymy naszą audycję. Kto komponuje?
No na razie Michał i Marzenka.
Jak któryś z nas ma pomysł, to po prostu siada i to robi, ponieważ zarówno ja, jak i Marzena potrafimy grać na instrumentach i potrafimy komponować także muzykę.
Jak powstał ten utwór, którego za chwilę posłuchamy?
No, utwór Chwała Ci powstał dobre 2 lata temu już. Pamiętam, to był taki okres, gdzie po prostu potrzebowałem jakoś usiąść i przelać to, co myślę, to, co czuję na papier. Pomogło mi przy tym bardzo Pismo Święte, konkretnie Księga Psalmów, z której wziąłem większość tekstu, dodałem trochę też od siebie i po prostu wziąłem gitarę, zacząłem grać, a to, że to akurat zaczęło brzmieć, zaczęło fajnie wychodzić. Dopiero chyba sobie w tym roku zaczęliśmy jakoś wracać do tej piosenki i ją dopiero robić. No i dzisiaj w sumie możemy ją tak naprawdę pierwszy raz usłyszeć.
Marzena, ty też poczułaś coś takiego, że chcesz przelać swoje emocje, swoje myśli na papier? Jak to u ciebie było?
To znaczy, ja się bardzo długo nosiłam. Też rozmawialiśmy o tym w zespole, że dobrze by było pisać coś i też się słyszało od osób z zewnątrz, że fajnie by było, jakbyście nagrali coś swojego, zaśpiewali coś swojego. No i donosiłam na tyle, żeby to tak zaowocowało. Tak myślę sobie o tym, co powiedział Michał właśnie, że bez Pisma Świętego to taki dobry tekst, przynajmniej w tym celu, w jakim my to chcemy robić, nie powstałby, bo jeżeli to ma być służba Bogu, to Pismo Święte jest taką najważniejszą inspiracją, także mój tekst to jest piosenka Przykazanie Miłości, no i to jak najbardziej opiera się na Ewangelii, to przede wszystkim.
Za chwilę posłuchamy utworu Michała, ale jeszcze zapytam, ksiądz komponuje? Były próby, proszę powiedzieć? Były karteczki wyrzucane do kosza i tak dalej?
Nie, szczerze mówiąc, nie próbowałem nigdy i nie wiem, może zespół mnie kiedyś zmobilizuje.
Może przyjdzie czas.
Może przyjdzie taki czas.
Dużo rozmawialiśmy o waszych emocjach, o tym, czym jest dla was śpiew i jaką misję właściwie niesie też działalność w tym zespole i bycie w waszej wspólnocie. Powiedzcie, czy ktoś z was miał jakieś swoje indywidualne przeżycie, które coś zmieniło w życiu, związane oczywiście z byciem we wspólnocie i w zespole. Jakieś świadectwo, o którym chciałby opowiedzieć?
Muszę powiedzieć, że to, że jestem w zespole, też przyznaję nie zawsze regularnie, jest takim doświadczeniem dla mnie ważnym przez to, że ja uczę się pokory. Czasami, tak samo jak i tutaj, ten klimat, jaki się wytworzył w radio, ale także i na próbach, i na koncertach, są takie sytuacje, gdzie się ścieramy po prostu. Dochodzi do jakichś sprzeczek, jest także dużo radości, dużo takiej pogody ducha, ale są też takie konflikty. To jest jakby nieuniknione w grupach. No ja na przykład też to bardzo odnoszę do siebie i przyznaję, że to, że jesteśmy w zespole, który służy Bogu, że jesteśmy w zespole, gdzie na spotkaniach, tak jak Michał już powiedział, modlimy się na początku i na końcu. Chcemy pamiętać o tym, że Jezus Chrystus jest obok nas, jest w każdym momencie. To też pozwala mi tak poważnie nie podchodzić do tego, nie opierać się na sobie, tego, co tam jest na nas, także na człowieku po prostu. Mam takie doświadczenie, tak to też odczuwam, że Bóg nas prowadzi w tym sensie, że pozwala nam, żebyśmy czasami dostali po nosie. Na przykład na koncertach, kiedy z nagłośnieniem nagle coś jest nie tak, albo coś wyjdzie nie tak, jakbyśmy chcieli, jakieś oczekiwania pokruszą się, to wtedy tak też dochodzi do głosu taki dystans i to, że no Panie Boże, tak się cieszę, że to Ty nas prowadzisz po prostu. I też czasami się ma takie momenty, kiedy by się chciało powiedzieć, no to trzeba zrobić przerwę. I ta przerwa zaczyna być, to już może nie wrócę. Gdyby to się nie opierało na Bogu, to by się rozsypało i były takie momenty kryzysowe, także cieszę się, że Bóg nas z tych momentów też wyciąga.
Mi się wydaje, że w ogóle nasze trwanie we wspólnocie pomaga na przykład mi w pracy, jakby w formowaniu młodzieży, bo my na swoim przykładzie, widząc, co mnie przyciągnęło na przykład do zespołu, czy wcześniej jak byłam młodsza, to tam zaczynałam w Scholi, czy w ogóle do ruchu Światło Życie, w którym jestem animatorką, przyciągnął, to ja w ten sposób widzę, co muszę pokazać na przykład grupie bierzmowanych, czy grupie mojej oazowej, żeby oni trwali przy Panu Bogu, żeby oni wybrali tą właściwą drogę. I my też śpiewając na takich koncertach, to wiadomo, większe wrażenie na młodych ludziach zrobi perkusja, elektryczna gitara, do tego bas i młode osoby, które, nie wiem, uśmiechają się i są radosne i czasami sobie potańczą, bo nam się zdarzało. Niż wiadomo, jak na przykład pójdą do kościoła i usłyszą znowu tego samego organistę i w ogóle to nic, tak, że ja mam coś przeciwko na przykład
organistom.
Bo ja jestem ogólnie zwolenniczką tego, żeby w kościele nie było takiej muzyki, jaką my gramy, tak? Bo uważam, że jednak kościół, no to też nie może się przenieść w taką halę widowiskową, że będzie huk, harmider, będzie głośno, wszystkie gitary i w ogóle i tak naprawdę nie będzie można odnaleźć tego spokoju i po co my tak naprawdę przyjdziemy do kościoła. Mi chodzi o właśnie takie koncerty, kiedy my na jakimś festynie wystąpimy, czy przy jakiejś innej okazji i wtedy pokażemy, że młodzi ludzie mogą robić coś dla Pana Boga i mogą robić to radośnie, mogą robić razem i to wtedy może młodemu człowiekowi zaimponować.
Przez taką muzykę do tych młodych ludzi łatwiej jest dotrzeć, powiedziałaś, i chyba na tym wam zależy, żeby chociaż, nie wiem, dwa wersy zostały zapamiętane, żeby ktoś się poczuł mocniej niż inne zwykłe słowa piosenek, utworów.
Tak, tak, właśnie o to chodzi, bo zdarzyło nam się parę razy, że ktoś na przykład podszedł, później się zapytał, że on by chciał być w takim zespole, czy że później ktoś przyszedł do Ruchu Światło Życie, bo to jednak ze sobą się wiąże, że to, że parę osób z nas jest w Ruchu Światło Życie, czy zarówno we wspólnocie młodzieżowej, jak i w domowym kościele, to jest to powiązane z naszym zespołem, że często dajemy jakby koncerty na festynach organizowanych przez domowy kościół, czy są to czuwania związane ze wspólnotą młodzieżową, więc to ma wszystko ze sobą powiązanie.
Zachęcacie młodzież do aktywności?
Ważne jest to, że w jakiś sposób łamiemy taki stereotyp smutnego chrześcijanina, że tak naprawdę to, że jesteśmy blisko Pana Boga, nie zmusza nas do tego, żebyśmy byli przygnębieni, smutni, tylko wręcz przeciwnie, żebyśmy pokazywali tą swoją radość, ten entuzjazm z tego, że możemy doświadczać niesamowitego szczęścia, niesamowitej miłości. I ja mogę się podzielić tym, że moje bycie we wspólnocie i też w zespole pozwala mi doświadczyć takiej niesamowitej mocy drugiego człowieka, że mam wokół siebie ludzi, takich prawdziwych przyjaciół, na których mogę zawsze polegać i wszędzie. I niejednokrotnie zauważyłam, że gdzieś rozmawiając z drugim człowiekiem, kiedy ja o tym wszystkim opowiadam, o tym, co ja przeżywam, kiedy razem gdzieś wyjeżdżamy, bo to też jest ważne, tutaj mogę wspomnieć właśnie, że zorganizowaliśmy na przykład takie warsztaty muzyczne, gdzie mogliśmy razem spędzić cały weekend i faktycznie było to połączone zajęcia bardziej muzyczne, ale też sam fakt odpoczynku i po prostu takiego zwykłego bycia ze sobą, że ludzie, którzy nas otaczają na co dzień, zazdroszczą tego po prostu, że mamy szansę bycia wśród ludzi, którym na nas zależy, którzy się o nas troszczą. I myślę, że to też jest bardzo ważne, że my jesteśmy tacy zwyczajni, a jednocześnie doświadczamy takiego niesamowitego szczęścia i radości.
Jak działa wasza wspólnota? Jakie są wasze plany?
Jeżeli chodzi o samodziałanie, no to spotykamy się na cotygodniowych próbach. Można nas na pewno też złapać na tej mszy niedzielnej o 19:30, jeżeli ktoś bykolwiek chciał. Myślimy dość poważnie nad wydaniem takiej małej płytki z kilkoma naszymi piosenkami własnymi, autorskimi, które powstają, które możemy już właśnie dzisiaj pierwsze z nich usłyszeć. I na tym właśnie staramy się teraz najbardziej skupić. Myślę, że możemy się jej spodziewać nawet już w pierwszej połowie tego roku.
Za co ksiądz najbardziej ceni tych młodych ludzi? Można teraz chwalić na koniec. Jest okazja.
Z pewnością muszę powiedzieć, że za ten czas, który poświęcają dla służby Kościoła, bo też chciałem zauważyć, że większość z tych młodych ludzi, tak jak tutaj podkreślili, są w różnych jeszcze innych wspólnotach, w różnych grupach, w których prowadzą młodych ludzi innych, małżeństwa, rodziny, a jeszcze do tego mają czas co tydzień, by się spotykać i próbować, mimo tego, że te codzienne ich sprawy, czyli studia, rodzina, praca zajmują naprawdę bardzo wiele, to jeszcze co tydzień przychodzą i się spotykają, by głosić właśnie to Słowo Boże poprzez śpiew, poprzez muzykę i tym samym również mnie mobilizują do tego, by też jeszcze więcej siebie ofiarowywać tutaj dla Pana Boga.
To na pewno rozwija talenty i na pewno kształtuje charakter, jak mogliśmy usłyszeć z Waszych świadectw. Ja na koniec chciałabym tylko wyjaśnić moją obecność w dzisiejszej audycji z powodu choroby Piotra. Zastąpiłam go dzisiaj. Pozdrowimy wszyscy Piotra i życzymy mu jak najszybszego powrotu do zdrowia. Myślę, że już w przyszłym tygodniu spotka się z Państwem jak zwykle Piotr Kołodziejski. Pozdrawiamy.
Pozdrawiamy.
Ze mną w studiu był dzisiaj zespół Tumultus Gaudium oraz ich opiekun ksiądz Łukasz Kazimierczak. Jeżeli jeszcze nie dowiedzieliście się Państwo wszystkiego o zespole Tumultus Gaudium, zapraszamy na stronę
www.tumultusgaudium.com.
A na dzisiaj to już wszystko. Ja się z Państwem żegnam. Małgorzata Moraczewska, dziękuję serdecznie i na zakończenie obiecany utwór Marzeny.